Ponownie witam wszystkich widzów telewizji TVN, słuchaczy Radia Maryja. W naszym studio gościmy dzisiaj pana Andrzeja Melaka, który jest przewodniczącym Komitetu Katyńskiego, współzałożycielem Stowarzyszenia Katyń 2010. Brat pana Andrzeja, pan świętej pamięci, pan Stefan Melak, zginął w tragicznej katastrofie pod Smoleńskiem 10 kwietnia 2010 roku. Witam serdecznie, panie Andrzeju.
Witam nasze ojcze, witam słuchaczy i radiotelewidzów.
I także witam pana doktora Dariusza Fedorowicza, który jest także bratem świętej pamięci Aleksandra Fedorowicza, który także zginął w tej tragicznej katastrofie pod Smoleńskim. Witam, szczęść Boże.
Witam, szczęść Boże. Witam drogich telewidzów, radiosłuchaczy.
Drodzy panowie, także dodajmy, że za kulisami jest z nami też trzeci gość, który będzie z nami w radiu. Jest to?
Tak, jest to moja ciocia Lena Kocbach, która jest matką chrzestną mojego brata poległego w Smoleńsku. Również jest to jedna z osób, które montowały tablicę w Smoleńsku. Tą tablicę naszą.
Słynną wypędzoną tablicę. Dobrze, zatem jesteśmy w komplecie. Drodzy panowie, dzisiaj chcemy rozmawiać na temat, w drodze na uroczystości upamiętniania 70. rocznicy sowieckiej zbrodni ludobójstwa w Lesie Katyńskim. Ta droga, która rok temu zakończyła się tragicznie, ta droga była wytyczana tak dość z wielką determinacją, dość systematycznie przez świętej pamięci prezydenta Lecha Kaczyńskiego, ponieważ tylko tak na marginesie dodajmy, że jeden z poprzedników na tym bardzo zacnym urzędzie niestety tam, najdelikatniej mówiąc, nie stanął na wysokości zadania. Nawet ze stanięciem miał trudności. Ale ten etap, mam nadzieję, przeszedł już do historii i to dawno zapomnianej czy niechętnie wspominanej. Nowy etap w podejściu do czczenia pamięci ofiar Katynia, naszych bohaterów narodowych, wytyczył świętej pamięci Lech Kaczyński.
Tak, ojcze, bo to dzięki prezydentowi Lechowi Kaczyńskiemu zaczęto przywracać politykę historyczną naszego kraju. Dzięki niemu powstało Muzeum Powstania Warszawskiego. Poczesne miejsce zajmowało także w jego poczynaniach i upamiętnieniu zbrodnia ludobójstwa dokonana na 22 tysiącach polskich oficerów, co w owym czasie stanowiło 55% kadry oficerskiej przedwojennej Rzeczypospolitej. Ta zbrodnia dokonana wiosną 1940 roku na rozkaz najwyższych władz ZSRR na polskich jeńcach wojennych to było największe ludobójstwo dokonane na jeńcach w czasie II wojny światowej. Zbrodnia, która przez kilkadziesiąt lat skutecznie była fałszowana z rozkazu Moskwy i skrzętnie fałszowana także przez podległe im służby i nadzorców w PRL-u. Tą zbrodnię ludobójstwa, która żyła cały czas w społeczeństwie, żyła w ofiarach rodzin tych, którzy tam zginęli w Katyniu i w innych miejscach, nie można było nie pamiętać. Prezydent Lech Kaczyński w 70. rocznicę tej właśnie zbrodni udał się do Katynia, aby jeszcze raz przypomnieć światu o polskiej krzywdzie, jaka dokonała się 70 lat temu właśnie w Katyniu, gdy strzałem w tył głowy zamordowano elitę narodu polskiego. To nie był żaden akt zemsty, to nie był akt rewanżu. To było wszystko poświęcone i przygotowane do tego, aby wprawdzie i tylko w prawdzie dokonać rozliczeń tej zbrodni. Przecież cały świat wie, że dokonali tego Rosjanie. Oświadczył to prezydent Rosji Borys Jelcyn. Opowiedział o tym także Gorbaczow, prezydent ZSRR. I nadszedł najwyższy czas i pora, aby ten rów nieufności spowodowanej tą zbrodnią w jakiś sposób zasypać. Rosja miała szansę, aby to dokonać. Niestety przemówienie prezydenta oraz wszystkich towarzyszących mu osób, generalicji, kapłanów, ministrów, posłów, senatorów, a także społeczników, którzy od kilkudziesięciu lat toczyli walkę o prawdę katyńską, ten lot zakończył się tragicznie w niewyjaśnionych do tej pory okolicznościach. Samolot z polską narodową delegacją uległ katastrofie. Wszyscy zginęli. I o dziwo, w tak tragicznych okolicznościach, świat jakby na nowo przyjął wiadomość o zbrodni katyńskiej i dotarło do niego to, że to właśnie 70 lat temu w tym miejscu Rosjanie dokonali zagłady polskiej inteligencji w sposób, który urągał wszelkim prawom zarówno ludzkim, jak i boskim. To powtórzenie jakby drugiego Katynia zszokowało także naród polski, całą społeczność międzynarodową, bo rozmiar tej katastrofy, niespotykane skutki jej postawiły w żałobie cały cywilizowany świat, a także polski naród.
Rozmawialiśmy niedawno, panie Andrzeju, i myślę, że widzowie telewizji Trwam, słuchacze Radia Maryja no mniej więcej już wiedzą, dlaczego i w jaki sposób na pokładzie tego samolotu rządowego znalazł się pański brat, świętej pamięci Stefan. A panie Dariuszu, jak pana brat znalazł się w tej delegacji, która no była takim, to było takim wielkim zaszczytem być tam, ale skończyło się to niestety tragicznie.
Tak. No mój brat, można powiedzieć, że był tam w pracy. Był w pracy. Ale z całą pewnością nie traktował tego obowiązku, zaszczytnego obowiązku tłumaczenia prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej jako tylko i wyłącznie zajęcia zawodowego, zajęcia służbowego. Odbierał to jako wielki zaszczyt, szczególnie właśnie w tym tak niezwykłym, tak szczególnym miejscu dla każdego Polaka. Tak się składa, że przed tym wylotem jakiś czas rozmawialiśmy o Katyniu i doszliśmy do takich wniosków, że gdyby nam przyszło żyć 70 lat wcześniej, to bardzo prawdopodobne, że znaleźlibyśmy się właśnie w tych katyńskich dołach. Także my utożsamiamy się z tymi oficerami, którzy zostali pomordowani tam 71 już lat temu. Mój brat bardzo cieszył się z tego, że będzie mógł tam być. Jeździł już z prezydentem wcześniej jako tłumacz do krajów regionu. Zresztą z wykształcenia nie był filologiem rosyjskim, był dyplomatą. Niemniej jednak tak losy jego się potoczyły, że został tłumaczem. Właśnie między innymi tłumaczącym dla potrzeb kancelarii prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej.
I tak jak tutaj pan Andrzej mówił, zbrodnia katyńska była przez tyle lat, 70 lat zakłamywana, ale okazuje się, że podobny schemat podejścia i traktowania od samego początku dotyka także i tę katastrofę smoleńską. Tak. Jak panowie to odczuwali?
Wielka symbolika i wrażenie, że historia się powtarza. Musimy zdać sobie sprawę z tego, że tak jak na kłamstwie katyńskim, na zbrodni katyńskiej, a później na kłamstwie katyńskim budowano PRL, to stało się kamieniem węgielnym PRL-u. Pierwsze, likwidacja elit polskiego narodu, bo przecież to w większości nie byli zawodowi oficerowie. To byli oficerowie, którzy zostali powołani w mobilizacji powszechnej, a była to elita intelektualna narodu polskiego, która później po wojnie mogłaby ten kraj dźwignąć i budować jego niepodległy byt. Tych ludzi zlikwidowano i Polsce bardzo utrudniono, a w praktyce uniemożliwiono wybicie się na niepodległość po roku 45. Słynna komisja Burdenki, która w roku 41 po odbiciu od z rąk niemieckich tych ziem odkopała, ekshumowała przecież te katyńskie groby. Jak wiemy, wcześniej uczynili to Niemcy, powołali międzynarodową komisję. Na cały świat poszła informacja o zbrodni, sowieckiej zbrodni ludobójstwa dokonanej na jeńcach wojennych, o sprawie bez precedensu w historii świata. Rosjanie robią drugi raz komisję i ta komisja, wkładając do kieszeni tych pomordowanych, tych zwłok, niemieckie gazety z roku 43, fałszuje po prostu tą zbrodnię. Świat to przyjmuje, alianci przyjmują za dobrą monetę, wiedząc przecież doskonale, jaka była prawda, w imię dobrych stosunków ze Związkiem Radzieckim, w imię koalicji z sojusznikiem, koalicji antyhitlerowskiej, Polska musiała tutaj się ugiąć. Wiemy, że ginie premier polskiego rządu na uchodźstwie, generał Sikorski. Do dzisiaj również ta katastrofa nie jest do końca wyjaśniona. Wiemy, że brytyjskie archiwa zostały zamknięte na kolejne 50 lat. Szereg niejasności. Komisja, która bada, a tak naprawdę nie bada, tylko fałszuje, każe nam szukać dziś analogii do tego, co obserwujemy w sprawie tak zwanej katastrofy smoleńskiej.
No, tak też się... dodam tylko do tych analogii tutaj, że później na początku lat 50. Senat Stanów Zjednoczonych powołał swoją komisję i wyniki prac tej komisji były znów jednoznacznie wskazały na sprawców zbrodni. Analogia także do dzisiaj. Dzisiaj też są próby, aby Ameryka tutaj znów stanęła po stronie prawdy, wolności. No zobaczymy, czy to się uda.
Tak. Dlaczego Amerykanie powołali wtedy Komisję Senatu? Ano dlatego, że trwała wojna w Korei. I znając komunistyczne ciągoty i okrucieństwo, Amerykanie obawiali się o życie własnych żołnierzy, którzy dostali się do niewoli koreańskiej, Korei z północy. I to było takie zabezpieczenie i zapobieżenie powtórzeniu tej zbrodni katyńskiej. Amerykanie byli świadomi, to znaczy zarówno Roosevelt, jak i jego służby celowo podawały kłamstwo. Nie podawały do wiadomości publicznej tych materiałów. Była całkowita blokada materiałów, które wskazywały jednoznacznie na zbrodnię sowiecką, mordu katyńskiego. Roosevelt i jego służby, ambasador, minister spraw zagranicznych Harriman, jego córka, która była w dołach śmierci w Katyniu, powiedziały w ten sposób. Jest niemożliwością, żeby tak cywilizowany naród jak Związek Radziecki dopuścił się takiego matactwa i takiej zbrodni. To mogli dokonać tylko Niemcy. I to była woda na młyn. Cynizm rosyjski sięgał tak daleko, że w 1945 roku na terenie Rosji, w Moskwie i w innych miastach odbyły się procesy oficerów niemieckich posądzonych o udział w zbrodni katyńskiej. Zapadło kilkaset wyroków śmierci, które zostały wykonane bez żadnej żenady i bez żadnych skrupułów. Nikt z Zachodu oczywiście w obronie Niemców nie stanął, choć były to morderstwa sądowe. Przecież na procesie norymberskim nie kto inny, ale rosyjski prokurator Pokrowski, sądząc zbrodniarzy niemieckich, oskarżył także Niemców o wykonanie zbrodni katyńskiej. Na skutek niezbitych dowodów, jakie przedstawili Niemcy, to oskarżenie zostało nieprzyjęte. Ale sędziowie tego Trybunału Norymberskiego milczeniem pominęli informacje o tym, że sprawcami są Rosjanie. Nie było żadnej sentencji, żadnej wzmianki w wyroku o tym, co mówił pułkownik Pokrowski. Dobrze ojciec zauważył, że tak jak kłamstwo katyńskie funkcjonowało przez kilkadziesiąt lat i było obowiązującą wykładnią tej zbrodni, chociaż to kłamstwo w dalszym ciągu w Rosji funkcjonuje. Coraz więcej słychać głosów i teraz w naszych czasach słychać negowanie sprawczości Rosji, odpowiedzialności jej za tą zbrodnię. W odpowiedzi na skargę rodzin tych, którzy zginęli w Katyniu i w innych miejscach, do Międzynarodowego Trybunału w Strasburgu prokuratura rosyjska kilka tygodni przed tragedią w Smoleńsku napisała o incydencie katyńskim, mówiąc, że nie wie, ile osób zginęło, że nie zna wszystkich okoliczności i tak dalej. To samo potwierdziła także po straszliwej tragedii, jaka dotknęła naród polski po 10 kwietnia 2010 roku. Tak jak tamte kłamstwo obowiązywało kilkadziesiąt lat i jak już wspomniałem, obowiązuje w Rosji także i teraz jest negowane, tak na naszych oczach rodzi się nowe kłamstwo dotyczące katastrofy smoleńskiej. I dlatego rodziny, a także cały naród polski i wszystkie cywilizowane narody Europy i świata powinny postawić temu kłamstwu tamę. Dlatego tak ważne jest, aby będąc świadkiem matactw, jakie dokonuje prokuratura rosyjska, matactw, które polegały na i polegają na niszczeniu dowodów w postaci wraku samolotu, zacieraniu śladów, a także tendencyjnie prowadzonemu śledztwu, powinna powstać międzynarodowa komisja, która położyłaby kres tym matactwom i dążyła do wyjaśnienia prawdziwych powodów katastrofy naszego samolotu. Gdyż jak dobrze wiemy i potwierdziło to zespół prowadzony parlamentarny przez pana Macierewicza, polski samolot nigdy nie próbował lądować na lotnisku Sewierny w Smoleńsku. Zapisane i dostarczone w pierwszych dniach prowadzenia śledztwa wspólnego, wtedy jeszcze do 14 kwietnia, polskich specjalistów wojskowych i prokuratorów wojskowych rosyjskich doprowadziło do tego, że Polska otrzymała zapisy rozmów z wieżą kontrolną i w tych zapisach jest bardzo precyzyjny i widoczny ślad, rozkaz, jaki wydał major Protasik drugiemu pilotowi. Na wysokości 100 metrów to znaczy na wysokości bezpiecznej i przewidzianej dla w procedurach podchodzenia do lądowania do lotniska, major Protasiuk wydał rozkaz. Odchodzimy. Po sekundzie czy dwóch potwierdził ten rozkaz drugi pilot, kapitan czy major Grzywna. Niestety, z niewiadomych przyczyn, ten samolot zamiast nabrać mocy, przejść na drugi krąg lub na drugie lotnisko zapasowe, zaczął się gwałtownie zniżać i jak wykazały przyrządy pokładowe. Potwierdziła to amerykańska firma, która produkuje urządzenia nawigacyjne w tym samolocie. Potwierdziła wszystkie urządzenia samolotu przestały działać i komputer na wysokości 15 metrów nad poziomem lotniska. Ten samolot nigdy nie lądował. Nie chciał lądować. Polscy piloci, załoga była świadoma, że nie mogą tam lądować, nie ma warunków. Podchodzili zgodnie z procedurami. I nie wiadomo, co się właśnie na tej wysokości 15 metrów stało. Podejrzewa się, że wszystkie urządzenia zostały nagle wyłączone. I to był główny powód katastrofy, a Rosjanie już w godzinę po tym straszliwym wydarzeniu ogłosili światu, że polscy piloci 4 razy podchodzili do lądowania, że nie znali języka dostatecznie rosyjskiego. Załoga była naciskana przez osoby, które były na pokładzie w domyśle pana prezydenta i będąc pod presją, wbrew zaleceniom tych, którzy sprowadzali ten samolot na lotnisko, wykonała manewr, który doprowadził do katastrofy. I to jest właśnie to kłamstwo, które jest w polskich dowodach, które posiada komisja, tak zwana komisja pana Millera i specjalistów wojskowych z pułkownikiem Grochowskim na czele. To zostało przekazane do wiadomości Polaków, tak jakby w odpowiedzi na raport MAK-u po kilkunastu bodajże dniach. I wtedy sobie wszyscy uświadomiliśmy, że prokuratura polska znała te informacje już 14 kwietnia i trzymała je w tajemnicy do czasu, aż MAK ogłosił swój raport. Zatajono przed narodem te informacje i nigdzie ich nie chcą potwierdzać dziennikarze, jakby pomijali tą wiadomość, która jest tutaj zdecydowanie jedną z najważniejszych dowodów na to, że Polacy nie próbowali nawet lądować na tym lotnisku. Dziękuję.
No a propos właśnie tego, wydaje się, że to jest jakaś jakby coś zorganizowanego, jakiś odgórny jest szablon. Bo są uroczystości rocznicowe, czy co miesiąc, prawda, 10 każdego uroczystości w Warszawie. To, czy to były jakieś tam, prawda, grupy młodych ludzi podpitych gdzieś tam bezkarnie, bezcześciły te uroczystości, czy też media podawały, że tam było kilka osób, kilkadziesiąt, może kilkaset, tak jak na przykład było to 10 kwietnia tego roku w rocznicę, byłem tam osobiście na krakowskim przedmieściu, widziałem ten kilkudziesięciotysięczny tłum ludzi. A potem przyjeżdżam i czytam w gazecie, czy w jakimś tam portalu internetowym, a że to zaledwie tam może 1000, może 1500. Jak pan, panie Dariuszu, odbiera tego typu mechanizmy?
Tak, to jest też znowu pewna kalka umniejszania, wyciszania, przedstawiania w jakimś takim wykrzywionym zwierciadle tego zagadnienia, znana nam z działań służb PRL-owskich. To w tej chwili może wyszedłbym od krzyża, który się pojawił na na krakowskim przedmieściu, miejsca, w którym gromadziły się dziesiątki, setki, a być może nawet miliony ludzi, bo nikt tych ludzi nie zliczył w tych kwietniowych dniach. Naród wskazał miejsce, w którym chce czcić pamięć poległych w katastrofie, pana prezydenta i całej delegacji. Powstał tam, został postawiony krzyż jako zaczątek miejsca pamięci, które miałoby tam docelowo być uczynione. Z jak wielką wściekłością władza zaczęła ten krzyż pamięci zwalczać. Przecież po dniach żałoby podstawowym zadaniem pani prezydent Warszawy stało się usunięcie śladów wosku z krakowskiego przedmieścia. Następnie jednym z pierwszych decyzji, bodajże chyba pierwszą decyzją pana prezydenta Komorowskiego było usunąć krzyż sprzed Pałacu Prezydenckiego. To zadziwiające, jak władze naszego kraju obawiają się znaków pamięci. Również obawiają się manifestacji pamięci każdego dziesiątego miesiąca, które się odbywają. Odbywają się nie tylko w Warszawie. W Warszawie są największe, to zrozumiałe, ale odbywają się w miastach, miasteczkach, w całej Polsce. To wszystko jest bardzo niewygodne. To uwiera jak cierń. Dlaczego? Czyżby to sumienie się odzywało? Prawdopodobnie tak. Mam nadzieję, że to sumienie.
No, oby, bo to jest jakaś iskierka nadziei, że jest jeszcze...
Że jest jednak sumienie.
Możliwość tak nawrócenia.
Tak, ojcze, że wszędzie odbywają się w całej Polsce uroczystości związane z miesięcznymi rocznicą tragedii pod Smoleńskiem. Ale nigdzie nie jest tak jak w Warszawie, gdzie dostępu do krzyża, gdzie dostępu do Pałacu Prezydenckiego zaciekle bronią zastępy policji, straży miejskiej. O co tu chodzi? Człowiek prosty by się spytał. Przecież przychodziło tam dziesiątki, może setki już w dniach kwietniowych, po okresie pogrzebów Polaków. Składali kwiaty, palili znicze, spokojnie się rozchodzili. Ale jedność narodu, refleksja nad tym prawdziwym obliczem pary prezydenckiej, jakie zostało pokazane dopiero po katastrofie, kiedy uświadomiono sobie, jak bardzo ciepłą osobowością dysponował i był pan prezydent, jaką miał wspaniałą i kochającą żonę, jakim był prezydentem, który widział wielkość w przyszłości, wielkość Polski, widział wizję Polski, działał w interesie Polski i ta wizja dotarła i osobowość piękna do Polaków. I to stało się groźne dla tych, którzy go przez kilka lat wszelkimi sposobami zwalczali. A kto to zwalczał? Środowisko rządzącej partii Platformy Obywatelskiej i usłużni dziennikarze. I wtedy to właśnie zrodził się pomysł, że to jest bardzo groźne zjawisko. Jedność Polaków jest zagrożeniem i niewygodna także dla naszych sąsiadów. Bo jak wszyscy doskonale wiemy, jedność buduje, niezgoda rujnuje. I wtedy właśnie prezydent Komorowski wydał tą swą sławną i naprawdę tragiczną decyzję. Zaczął mu jako katolikowi przeszkadzać krzyż i rozpoczął bezpardonową walkę z pamięcią o już nieżyjącym prezydencie Kaczyńskim, z legendą, która się tworzyła w sercach Polaków, która docierała do świadomości, i właśnie walkę z krzyżem. I dopiął swego.
kwestia przeciwstawienia się temu kłamstwu katyńskiemu ma zatem te dwa aspekty. Z jednej strony troska o kultywowanie pamięci o tych, którzy zginęli, o ich wizji Polski, a z drugiej strony kwestia drobiazgowego wyjaśnienia tego, co się właściwie stało 10 kwietnia 2010 roku pod Smoleńskiem nieopodal Katynia. Są kontakty ze Stanami Zjednoczonymi, z Kongresem Stanów Zjednoczonych. Tam była pani ministra Anna Fotyga, pan minister Antoni Macierewicz. Było wysłuchanie publiczne w Parlamencie Europejskim, na które no niestety nie znalazł czasu, mając 14 swoich zastępców, pan przewodniczący Jerzy Buzek, co tutaj warto przypomnieć i przypominać to, jaki jest jego stosunek do tych rzeczy. Co dalej?
Tak, myślę, że warto to wspomnieć, zwłaszcza w dobie zbliżającej się polskiej prezydencji w Unii, prawda? Nasz czołowy przedstawiciel w Unii, właśnie pan premier Buzek, pan przewodniczący Parlamentu Europejskiego Buzek, podczas naszej wizyty rodzin w Parlamencie Europejskim rzeczywiście wyjechał w tym czasie akurat do Wielkiej Brytanii. Również żaden z jego 14 zastępców nie znalazł czasu, żeby znaleźć się na tym wysłuchaniu. Telewizje nasze, komercyjne, które i nie tylko komercyjne, bo również publiczna telewizja, pokazywały nakręcone, bo to byliśmy świadkami, na pół godziny przed rozpoczęciem się obrad były nakręcane scenki, które później były pokazywane w naszej telewizji, pustej sali. Chciałbym to zdementować w telewizji, która powie prawdę. Sala była wypełniona do ostatniego miejsca, ludzie stali w przejściach. Było wielkie zainteresowanie wysłuchaniem, co mają do powiedzenia rodziny, i w tej sprawie nieprawdą jest, jakoby Europejczycy, przedstawiciele w Europarlamencie różnych krajów nie interesowali się, mimo prób zmarginalizowania tego. Oczywiście, jeżeli nasze autorytety, jak pan prezydent Wałęsa, mówią o tym, że cywilbanda pojechała rozrabiać w Europie, to cóż my możemy sądzić o tym, jaka jest wola ze strony przedstawicieli państwa polskiego, władz naszych w sprawie wyjaśnienia tej katastrofy. Jak widzimy, nie radzimy sobie jako państwo, to państwo, które podobno tak doskonale zdało egzamin, to państwo sobie nie radzi zupełnie w kwestii śledztwa. Do dziś nie mamy ani wraku, ani dokumentacji prawdziwej. Dokumentacja sekcyjna obarczona jest z gigantycznymi błędami, żeby nie powiedzieć wręcz, że jest z gruntu fałszywa. Czarnych skrzynek w oryginale nie mamy, mamy jedynie stenogramy, mamy jedynie kopie zrobione z kopii, prawdopodobnie jakiś już tam. To wszystko skłania do takiej refleksji, że jedynie Komisja Międzynarodowa mogłaby zaradzić temu, żeby tej sprawy po prostu nie zafałszowano. Stąd działania rodzin i środowisk patriotycznych, którym zależy na wyjaśnieniu przyczyn tragedii smoleńskiej, do nawiązania między innymi kontaktów z przedstawicielami Stanów Zjednoczonych. Tutaj wielką rolę odegrał pan kongresmen Peter King, który jest reprezentantem stanu Nowego Jork. Nowego Jorku. On zgłosił 30 czerwca bieżącego roku projekt rezolucji opatrzony numerem 1489, która to rezolucja wzywa do ustanowienia międzynarodowej niezależnej komisji celem badań przyczyn katastrofy samolotu, który rozbił się w dniu 10 kwietnia bieżącego roku To jest mowa oczywiście o roku 2010 w Rosji, zabijając prezydenta Polski Lecha Kaczyńskiego i 95 osób. Ta rezolucja została przyjęta. Przyjęta. My oczekujemy od strony amerykańskiej pomocy prawnej również. Polska prokuratura składała wnioski o pomoc prawną. Z tego co wiem, do dzisiaj większość z nich nie doczekało się odpowiedzi. Również liczymy na to, że instytucja taka jak NTSB, instytucja państwowa amerykańska, która zajmuje się badaniem przyczyn katastrof lotniczych, jest to instytucja, która posiada największe doświadczenie i jest najbardziej poważaną tego typu instytucją na świecie, pomoże nam w rozwikłaniu tej zagadki. Mieliśmy nadzieję, że podczas wizyty prezydenta Stanów Zjednoczonych, Baracka Obamy w Polsce, uda nam się poprosić go o pomoc w prowadzeniu tego śledztwa. Dlatego, że jak widzimy, niestety działania strony rosyjskiej i podporządkowane mu całkowicie działania strony polskiej nie są zadowalające. Myślę, że nie tylko dla rodzin, które straciły najbliższych, ale dla Polaków, dla bardzo wielu Polaków, którzy uważają, że katastrofa smoleńska musi zostać wyjaśniona, ponieważ jeżeli ona zostanie zafałszowana, to tak naprawdę pod znakiem, wielkim znakiem zapytania staje nasz byt niepodległy, nasza suwerenność. To, myślę, pytanie, które nurtuje bardzo wielu rodaków i nieprawdą jest, jakoby już Polacy byli zmęczeni sprawą smoleńską. Tak nam usiłują masowe media wbijać do głów, że już dosyć, że już o Smoleńsku ciszej, bo już rok minął, już czas zakończyć żałobę. Tak, może i czas zakończyć żałobę, ale nigdy nie będzie czas na to, żeby przestać upominać się o prawdę, dopóki ona nie zostanie wyjawiona. No,
można przekornie powiedzieć, że zmęczonych jest zapewne kilku dziennikarzy tak zwanych mainstreamowych mediów, ale jak są zmęczeni, to przecież są urlopy, są biura podróży, można wyjechać, odpocząć.
Tak. Ojcze, jest tak, że cała siła państwa polskiego, a posiada znaczne siły, została skierowana na to, aby przeciwstawić się tym kilkunastu osobom i tym instytucjom, i tym posłom, i ludziom, którzy zadają trudne pytania, którzy dążą do wyjaśnienia tejże katastrofy. Bo co zrobił rząd polski? Robi wszystko, aby wiedza o tej katastrofie nie przedostała się do opinii publicznej. Po prostu wszystko tłamsi, chce zamieść pod dywan. Dlaczego tak twierdzę? A to dlatego, że mając sojuszników w Pakcie Atlantyckim, NATO i w Unii Europejskiej, rząd polski ustami premiera Tuska oddał bez żadnych zastrzeżeń całe śledztwo temu, który wyprodukował samolot, który był odpowiedzialny za bezpieczeństwo przelotu polskiej delegacji, który zabezpieczał lotnisko i który, na którym to terenie znajdowało się lotnisko. Rosjanie nie mają ani środków, ani doświadczenia, ani takiej kontroli międzynarodowej, aby takie śledztwo dobrze przeprowadzić. Widzimy, jak niszczyli wrak samolotu, jak ich działania prowadzą wprost do tego, że niszczą dowody, a nie chcą ich przyczyn katastrofy wyjaśnić. Przecież Amerykanie mają środki, mają doświadczonych ludzi, mają także potencjał ludzki do tego, by stać się naszym sojusznikiem w wykryciu tej prawdy. Ale rząd polski całkowicie zlekceważył naturalną pomoc, jaką możemy oczekiwać od sojuszników z NATO i od Unii Europejskiej. Zwrócił się o pomoc do państwa, które nigdy Polsce przyjazne na przestrzeni wieków nie było. Było więc było wręcz wrogie przez kilkaset lat, które okupowało Polskę jeszcze kilkanaście lat, kilkadziesiąt lat temu, które doprowadziło do tego, które było przyczyną zbrodni i wykonawcą zbrodni katyńskiej. I właśnie to państwo zostało z mocy rządu polskiego upoważnione do prowadzenia śledztwa. To była klęska dyplomatyczna Polski, całkowite uzależnienie się od Rosji i kapitulanctwo. I to jest największy grzech i największe przestępstwo, jakie popełnił rząd polski. Dlaczego Amerykanie nie chcą pomagać Polsce? Bo o to powinien wystąpić jedyny organ, który tylko jest do tego uprawniony, rząd polski. Ale pan Tusk i jego ministrowie jak ognia boją się wystąpić do tych, którzy mogliby dać świadectwo tego, co naprawdę było przyczyną katastrofy pod Smoleńskiem.
Jutro przyjeżdża do Polski prezydent Stanów Zjednoczonych Barack Obama. No niektórzy mówią, ja do niej się dołączam, szkoda, że nie pojedzie na Wawel, bo mógłby wtedy jakby dopełnić tego, co nie udało mu się rok temu, gdy chmura wulkaniczna uniemożliwiła mu przybycie na pogrzeb świętej pamięci pary prezydenckiej. Ale też jest zaplanowane spotkanie z częścią rodzin ofiar. Czy możemy się czegoś spodziewać po tym spotkaniu? Czego się spodziewamy po tym spotkaniu?
Tak, po pierwsze, jak widzimy, przydałby się w Warszawie pomnik, pod którym pan prezydent Obama mógłby złożyć wieniec, oddając hołd poległym w katastrofie smoleńskiej. Będzie mu dosyć trudno i niezręcznie pewnie pod tą niewielką tablicą w Katedrze Polowej Wojska Polskiego, w której odbędzie się spotkanie z częścią rodzin. Z częścią rodzin dobranych według dość dziwnego klucza, dla nas niezrozumiałego. Myślę, że jeżeli strona amerykańska wyraziła chęć, pan prezydent Obama wyraził chęć spotkania się z rodzinami ofiar katastrofy smoleńskiej, to wszystkie te rodziny powinny być o tym powiadomione i zapytane, czy chcą w tym spotkaniu uczestniczyć. Niestety bardzo niewiele z tych rodzin zostało o to poproszonych czy zaproszonych. Ja osobiście żadnej takiej propozycji nie otrzymałem. I jak zresztą zwykle w większości spraw związanych ze Smoleńskiem dowiaduję się o takich sprawach z mediów. To jest wręcz oburzające, że nasze służby dyplomatyczne w ten sposób traktują rodziny, ponieważ nie rozumiem, dlaczego, kto wybrał. Słyszę, że wdowy po dowódcach Wojska Polskiego poległych w katastrofie smoleńskiej mają być tam jedynie obecne.
Tak, to jest kompromitacja.
Dlaczego? To jest właściwie kompromitacja niestety chyba obu stron, bo również na ten klucz, jeżeli to przystała strona amerykańska, to jest to zadziwiające. Chociaż z drugiej strony trzeba powiedzieć, samolot był wojskowy, prawda? Na jego pokładzie po pierwsze znajdował się zwierzchnik sił zbrojnych, pan prezydent świętej pamięci Lech Kaczyński. Znajdowali się wszyscy dowódcy rodzajów sił zbrojnych Rzeczpospolitej Polskiej. Samolot nosił oznaczenia wojskowe, biało-czerwoną szachownicę. To był samolot natowski. My mamy prawo oczekiwać od przywódcy wolnego świata, bo zawsze Polacy tak postrzegali prezydenta Stanów Zjednoczonych, a jednocześnie naszego głównego sojusznika w NATO, że udzieli nam pomocy w tak ważnej dla nas sprawie. Tym bardziej, że ta sprawa nie jest ważna tylko dla nas. Tak naprawdę ta sprawa jest ważna dla całego świata. To jest fragment Europy i fragment świata, który zawsze był bardzo ważny. I jeżeli ktoś nie zdaje sobie z tego sprawy albo chce to pominąć, sądząc, że Polska, mówiąc słowami pani generał Anodiny, to jest mały kraj, to powinien sobie przypomnieć rok 1939, kiedy Polska miała żelazne pakty podpisane z aliantami, z których to alianci się nie wywiązali, mogąc zdławić w zarodku konflikt, który wtedy się rozpalał, ale nie chcieli wtedy umierać za Gdańsk. Myślę, że dzisiaj należy sobie historię przypomnieć, ponieważ Polska zdradzana przez aliantów, przez sojuszników, zawsze walczyła za wolność waszą i naszą, a światu zawsze trzeba było zapłacić dużo wyższą cenę za to, że nie stanęli u boku Polski.
Wspomniał tutaj Darek o tym, jak ważne osobistości były na pokładzie samolotu rządowego. Oczywiście był pan świętej pamięci prezydent Lech Kaczyński. Był ostatni prezydent na uchodźstwie Ryszard Kaczorowski. Byli dowódcy wojsk, wszystkich rodzajów wojsk, ministrowie, senatorowie, posłowie. Kwiat narodu. I proszę sobie wyobrazić, że tym, którzy zginęli pod Smoleńskiem, ani władze Warszawy, ani rząd polski nie chcą postawić pomnika w centrum Warszawy. Żadna forma upamiętnienia tej wielkiej narodowej tragedii nie jest brana pod uwagę przez władze Warszawy i przez władze rządowe. Nikt z Platformy Obywatelskiej, z władz Warszawy, także z Platformy Obywatelskiej nie zgadza się na jakiejkolwiek formę upamiętnienia tejże tragedii. Nie upamiętniono także przez wiele miesięcy miejsca tragedii w Smoleńsku. Na nasze monity i prośby zbywano. I gdy w listopadzie rodziny na miejscu tragedii w Smoleńsku zamocowały tablicę, bo traktują te miejsce jako teren cmentarny, gdzie są jeszcze szczątki naszych bliskich, i umocowały tą tablicę na własny koszt, zawożąc ją do Smoleńska, informowała ta tablica o przyczynach prezydenckiej delegacji, o konieczności uczczenia 70. rocznicy zbrodni katyńskiej i o tym nieszczęśliwym locie i ich tragicznej śmierci. Ta tablica dzięki odważnym wdowom, dzięki kilkunastu osobom, które były w tym autokarze, który pojechał z pielgrzymką, ta tablica zawisła na głazie, którą ufundowało społeczeństwo Smoleńska. Wisiała pół roku. I gdy zbliżała się pierwsza rocznica straszliwej tragedii, władze rosyjskie zdjęły tą tablicę, motywując to tym, że nie było tam informacji w języku rosyjskim i to była główna przyczyna, jak podali Rosjanie. I umocowano na to miejsce hańbiącą tablicę, gdzie nie ma nawet krzyża symbolizującego chrześcijan, gdzie nie ma celu wizyty, nie ma nazwiska pana nawet prezydenta. Chcę powiedzieć, że rosyjskie barbarzyństwo, bo to ja to nazywam barbarzyństwem, zdjęcie tej tablicy powtarza się i jest znane mi osobiście od kilkudziesięciu lat. Gdy w 1981 roku postawiliśmy pomnik w Warszawie, pomnik z pomordowanym oficerom, zamordowanym oficerom polskim na warszawskich Powązkach, to ten pomnik stał tylko kilka godzin. Posiadał prawdziwą datę zbrodni 1940 rok i na rozkaz ambasady sowieckiej został w nocy z 31 lipca na 1 sierpnia skradziony. Ten pomnik 14 lat przebywał w internowaniu. Później został podrzucony i dzisiaj stoi obok fałszywki, którą postawił po kilku latach generał Jaruzelski z hańbiącą datą, że zbrodni w ziemi katyńskiej dokonali niemieccy barbarzyńcy. Tej zbrodni dokonali na oficerach polskich. Ten napis zamalowywany, zasłaniany przez społeczeństwo polskie został usunięty dopiero w 1989 roku. Chcę powiedzieć, że zarówno kradzież i bezczeszczenie pomnika Katyńskiego, jak i tablicy w Smoleńsku to jest ta samo upodlenie i upokorzenie Polaków i Polski.
Wiem skądinąd, że oryginał tej tablicy jest już w posiadaniu pana, panie Andrzeju i Stowarzyszenia Katyń 2010, ale także rodzi się też bardzo pozytywne zjawisko. Są tacy, którzy zamawiają replikę tej tablicy, żeby ją umieścić u siebie gdzieś tam w kościele czy gdzieś na jakimś gmachu.
Tak, ojcze, mogę powiedzieć, że do chwili obecnej już 12 takich tablic powstało. Jesteśmy zapraszani na odsłonięcie tych tablic jako przedstawiciele rodzin, a oryginał będzie oczywiście dostarczony do Sanktuarium Narodowego, na Jasną Górę w pielgrzymce corocznej, którą organizuje Radio Maryja. Będziemy mieli zaszczyt wspólnie przekazać tą tablicę właśnie 9 lub 10 lipca na Jasną Górę.
No to będzie wielka uroczystość.
Oczywiście, na to zasługuje. To jest wielka rzecz, bo właśnie dzięki telewizji Trwam, dzięki Radio Maryja oraz naszemu dziennikowi sprawa tragedii smoleńskiej żyje, trwa i nie została zamieciona pod dywan. To dzięki wam i apelowi, który za waszym pośrednictwem został ogłoszony, jest już 600 tysięcy fizycznie złożonych, przesłanych do mnie podpisów Polaków o umiędzynarodowienie śledztwa w sprawie tejże katastrofy. Listy napływają w dalszym ciągu. Myślę, że w rozmowach niedokończonych na antenie przytoczymy kilka listów, kilka wypowiedzi tych, którzy oprócz list tak piszą także osobiste listy, które utrzymują nas, popierają nasze działania, mówią o trosce Polaków właśnie związanej z katastrofą, współczują nam i mają nadzieję, że tajemnica tej straszliwej tragedii z 10 kwietnia 2010 roku dzięki naszemu wysiłkowi i pomocy ludzi dobrej woli na całym świecie zostanie wyjaśniona.
Panie Dariuszu, a gdyby tak się stało, że jutro byłby pan w Warszawie na tym spotkaniu w Katedrze Polowej z prezydentem Obamą jako bliski brat świętej pamięci poległego pod Smoleńskiem w tej katastrofie lotniczej. O co by pan chciał zapytać prezydenta Obamę, co by pan chciał go poprosić?
Chciałbym po pierwsze powiedzieć to, co mówiłem przed chwilką, że nie można Polski traktować jak małego kraju i myśleć, że w imię kontaktów dobrych z Rosją warto poświęcić los Polaków. Dlatego, że to nigdy dobrze nie wychodziło dla losów świata. Myślę, że pan prezydent Obama, który z całą pewnością ma bardzo wielu dobrych doradców, który ma potężny aparat państwowy, ma potężne służby, który oczywiście reprezentuje przede wszystkim interes amerykański, powinien w tej orbicie tego amerykańskiego interesu widzieć jednak również los sojusznika, jakim jest Polska. I nie mówię tutaj jako przede wszystkim pogrążony w bólu brat poległego tłumacza prezydenckiego, jednej z ofiar tragedii smoleńskiej, ale przede wszystkim jako obywatel tego kraju, któremu na sercu leży przede wszystkim los niepodległej ojczyzny, który jest bardzo mocno zatroskany o to, czy aby my właśnie nie przerabiamy powtórki z historii z XVIII wieku. Dokładnie ze stronnictwami, które mówią, że należy odstąpić od suwerenności w imię jakichś tam innych interesów. Oni się nazywali targowicą. I drugi obóz, nieco mniej liczny, który niestety przegrał, to był ten obóz narodowo-patriotyczny, to była Konfederacja Barska. Tak. Oni niestety przegrali. A jak wiemy, później zrywy, później insurekcja kościuszkowska, ale było już za późno, ponieważ bez podniesienia szabli Polacy stracili swoją suwerenność. Obawiam się, czy my nie jesteśmy na takim etapie. A bez niepodległej, stabilnej i mocnej Polski nie ma ani stabilnej Unii Europejskiej, ani nie ma mocnego paktu północnoatlantyckiego i w efekcie cywilizacji zachodniej, tak naprawdę.
No można w skrócie powiedzieć, bez stabilnej Polski mamy to, co przerabialiśmy po 1945 roku w Europie na przykład.
Ja bym powiedział wcześniej, albo po roku 1919-20, kiedy to Polska stanęła u wrót Europy, zamykając nawałę barbarzyństwa bolszewickiego.
Nie po raz pierwszy.
Nam należy się za to nie tylko pamięć i wdzięczność wolnego świata, ale myślę, że za tą ofiarę, daninę krwi, którą Polska poniosła, to należy pamiętać, że ta Polska jest niezbędna, ona jest potrzebna i należy jej również odpłacić pomocą, bo ona jest po prostu bardzo pożyteczna, mówiąc może troszkę kolokwialnie, ale jest potrzebna światu, nie tylko Europie, potrzebna jest Stanom Zjednoczonym. To chciałbym powiedzieć panu prezydentowi Obamie.
Drodzy Państwo, w naszym studiu dzisiaj gościmy pana Andrzeja Melaka, współzałożyciela Stowarzyszenia Katyń 2010, który jest bratem świętej pamięci Stefana Melaka, który zginął w katastrofie smoleńskiej, a także pan dr Dariusz Fedorowicz, brat świętej pamięci tłumacza prezydenckiego, prezydenta Kaczyńskiego, Aleksandra Fedorowicza, który także zginął pod Smoleńskiem w katastrofie samolotu rządowego. Zapraszamy teraz może Państwa jeszcze do rozmów. Włączamy nasze telefony 56 657 0011 dla Polski Północnej, 56 657 0012 dla Polski Południowej. Dla zagranicy podobny numer telefonu z końcówką 13 lub 14, kierunkowy 0048, za oceanu 01148. Jaka była ta nasza droga do Katynia na upamiętnienie uroczystości 70. rocznicy, czy to droga osobista, czy duchowa, jak my wspominamy Katyń i jakie jest nasze zdanie, czy zdawaliśmy sobie sprawę z tych wielu faktów, jakie tutaj panowie nam powiedzieli, faktów związanych z próbą wyjaśnienia tego, co naprawdę stało się pod Smoleńskiem 10 kwietnia minionego roku. Słuchamy Radio Maria i Telewizja Trwam. Halo?
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Witam ojca i przewielebnego ojca i gości szanownych. Tutaj co mówicie na temat katastrofy smoleńskiej i tak dalej, to trzeba mówić wprost. To nie była żadna katastrofa. To według tego, co śledzę, to był zamach typowy. I to mam do pana Melaka prośbę, żeby naprawdę, naprawdę to jak najwięcej było nagłaśniane. No bo mamy z tą wizytą Obamy, no są równi i równiejsi, a ci równiejsi to są ci tacy, no wiadomo, ci lepsi dla strony rządowej. Dziękuję, pozdrowienia, szczęść Boże.
Ja może tutaj tylko bym dał tylko tyle, jeżeli, żebyśmy też tutaj nie stracili naszej równowagi, jeżeli ktoś z zewnątrz próbuje jakoś wyodrębnić, podzielić i tak dalej, to my przynajmniej temu nie ulegajmy, głosząc tego typu takie oceny, żeby, no bo wtedy już ten zamiar dzielenia się temu przeciwnikowi niestety udaje. My tutaj na naszym programie nie mówiliśmy niczego, żadnych ocen pod adresem tych, którzy z panem prezydentem Obamą się spotkają. Przeciwnie, dobrze, że się spotkają, przynajmniej ci, aczkolwiek wyrażamy uzasadniony żal, że może dlaczego tylko taka garstka, prawda?
Tak, oczywiście, ojcze, bo mamy nadzieję i jesteśmy przekonani, że ci, którzy się spotkają z panem prezydentem Obamą, będą bronić naszego wspólnego interesu. Będą się zwracać do pana prezydenta, aby jako wypróbowany przyjaciel Polski, Stany Zjednoczone, z którymi Polaków łączą więzy wspólnie przelanej krwi już od czasów odzyskania przez Stany Zjednoczone niepodległości. Tam przecież zginął generał Puławski, tam walczył generał Kościuszko i inni. Także poprzez pierwszą i drugą wojnę światową, wojnę secesyjną, a także walki o Polski, Lwów i rok 20, kiedy amerykańscy piloci walczyli w polskich jednostkach, pomagając odzyskać i utrwalić niepodległość Polski, że ta danina krwi, że te wspólne cele wolności będą miały znaczenie, aby prezydent przyczynił się do tego, aby tą katastrofę dogłębnie i do końca wyjaśnić. Ja nie mówię, podejrzewam, że to był zamach, bo jak wskazują darmowe eksperymenty śledcze, bodajże było ich 5, kiedy podobne samoloty produkcji rosyjskiej w podobnych warunkach wylądowały w kilku lotniskach i żaden z nich nie został tak rozerwany na miliony części, nie uległ takiej destrukcji jak ten polski Tupolew, który był na wysokości 15 metrów, a wygląda tak, jakby gorzej wygląda niż amerykański Boeing, który spadł z wysokości 9000 metrów pod Lockerbie, gdzie korpus jest prawie w 90% cały. Te samoloty, które wylądowały w Rosji, w Komi, w Moskwie i w innych jeszcze lotniskach, na innych lotniskach, uległy destrukcji, zostały przełamane na kilka części. Załogi, pasażerowie w znacznej większości uratowali się, mimo że samoloty uległy spaleniu i uszkodzeniu, to jednak żaden z nich nie wygląda tak, jak wyglądał polski samolot po tym, co się wydarzyło w Smoleńsku. I to jest największa zagadka. Podejrzewam po prostu, że tam nastąpił wybuch, który ten samolot rozerwał na setki, tysiące części. Na to wskazują niektóre zdjęcia, które zostały zrobione w chwilę po i w godziny po katastrofie, a teraz są po prostu doskonałym dowodem na takie przypuszczenia. I to potwierdzają znakomici specjaliści fizyki, dynamiki i innych dziedzin naukowych.
Ja chciałbym jeszcze nawiązać do tego, co przed chwilką Andrzej wspomniał, bo wspomniał o amerykańskim samolocie pasażerskim, który został strącony,
wysadzony, tak.
Wysadzony nad Lockerbie. A konkretnie chciałbym powiedzieć o rekonstrukcji tego samolotu, o badaniach wraku, bo świat obserwował to. My mamy dokumentację fotograficzną, mamy artykuły, całą masę różnego rodzaju artykułów na ten temat, jak prowadzono, to było śledztwo prowadzone modelowo, jak drobniutkie szczegóły doprowadziły śledczych do śladu libijskiego, do wykrycia, że to był zamach. To były naprawdę ułameczki drobne. I jak biegunowo różny jest sposób postępowania rosyjskiego w tej sprawie, gdzie większość części tego samolotu gdzieś w dziwny sposób, w ważnych części się ulotniła, że słyszymy co chwilę, a to jest bez znaczenia, a taka część jest bez znaczenia, a to, że tam coś odnaleziono, to jest bez znaczenia i wszystko jest bez znaczenia. Oczywiście sam sposób prowadzenia tego postępowania, myślę, jest najlepszym dowodem i nie dziwię się wątpliwością telewidzów, którzy dzwonią mówiąc, że to zamach. Oczywiście nam nie wolno stwierdzić oficjalnie, że to zamach, ale sądzę, że również na podstawie tego dochodzenia nie wolno było prokuratorowi generalnemu stwierdzić, że to nie był zamach. Dokładnie. Ponieważ wyjątkowa dbałość o zatarcie wszelkich śladów działa niestety jako miecz obosieczny. I zarówno nie pozwala potwierdzić właśnie tezę o zamachu, ale nie pozwala również jej wykluczyć.
No ja tylko dodam tyle, że nie tak dawno byliśmy, chyba rok, ileś tam parę lat temu byliśmy świadkami tej tragedii samolotu Concorde na lotnisku w Paryżu. Okazało się, że znaleziono taki
kawałek metalu,
kawałeczek, taką taśmę wąską metalu i po tym odtworzono całą kwestię.
Tak.
Natomiast tutaj po katastrofie, zanim jeszcze nie pozbierano żadnej części, już wszyscy wiedzieli, kto to spowodował, że to
tak,
prawda.
40 minut po katastrofie jechałem samochodem akurat, bo natychmiast, jak się dowiedzieliśmy, żeby być razem, jechałem do ojca. 40 minut po katastrofie słucham radia i słyszę, że agencja ITAR-TASS podała, iż przyczyny techniczne katastrofy zostały wykluczone. To był pierwszy szok, oprócz szoku oczywiście spowodowanego tragedią. Pierwsza lampka alarmowa, że coś jest bardzo nie tak w tej sprawie, skoro nie znaleziono jeszcze czarnych skrzynek. Właściwie nic jeszcze nie wiadomo, a już wyklucza się przyczynę techniczną, czyli zwala się winę na pilotów. Czyli to jest udowadnianie i to mamy dowód w tej chwili na te tak zwane teorie spiskowe, bo to jest dowód, sposób prowadzenia tego, że się udowadnia tezy postawione na samym początku. Udowadnia się je za wszelką cenę.
Prowadzenie śledztwa przez Rosjan zaprzecza wszelkim procedurom międzynarodowym. Bo proszę sobie wyobrazić, że tak jak żeśmy tu już wspominali, 50% masy samolotu nie zostało do tej pory odnalezione. Rosjanie powiedzieli, że odnaleziono wszystkie szczątki naszych bliskich, rzeczy osobiste i inne akcesoria samolotu. Gdy po kilku miesiącach grupa polskich archeologów robiła powierzchowne badania tego terenu na bardzo wąskim zakresie i tylko nie wszystkie techniki najnowsze można było zastosować, okazało się, że wydobyto z wierzchni warstwy kilku centymetrów ponad 5000 elementów części samolotu, wyposażenia samolotu, części osobistych, rzeczy osobistych pasażerów, a także wiele szczątków naszych bliskich. Wielu tych, których bliscy zginęli, dokonywało kilka razy pochówku swych bliskich. I to jest jeszcze jeden dowód na to, żeby nie wierzyć ani jednemu słowu tego, co ogłasza prokuratura rosyjska i ogłosił ten komitet generał Anodiny, protokół i raport Maku. tam wszędzie są kłamstwa. Gdyby samolot faktycznie uderzył w ziemię, to przy masie kilkuset, chyba około 140 ton, 80. nastąpiłby olbrzymi krater. Tego krateru na zdjęciach wykonanych przez polskiego operatora kilka minut po katastrofie nie widać. Samolot miał na pokładzie ponad 10 ton paliwa. A pożar, traw jaki tam był, wyglądał tak, jakby się paliła trawa na trawniku. To wszystko wskazuje na to, że rosyjskie śledztwo jest prowadzone bardzo tendencyjnie i prowadzi się je po to, aby zatrzeć wszelkie ślady. Ja czytałem protokół sekcyjny brata. Oglądałem brata i go zidentyfikowałem w Moskwie. Brat miał około 172 cm wzrostu, ważył około 100-105 kg. I czytając protokół sekcyjny, miałem wrażenie, że czytam dane o innej, zupełnie nieznanej mi osobie. W protokole podano wzrost 195 cm. O. Z lekką otyłością, ubrana denat w białą w niebieską koszulę, a wiem, że brat był w białej koszuli. Podano obrażenia twarzy, a ja oglądając brata, dotykając, widziałem, że nie miał obrażeń twarzy. Zarówno jednego policzka, jak i drugiego. I twierdzę i zwróciłem się do prokuratury z wnioskiem o dokonanie ekshumacji kilka miesięcy temu. Prokuratura do tej pory jest głucha na moją prośbę. Tak jak jest głucha od kilkunastu miesięcy na prośbę zarówno pani Wasserman, jak i pani Gosiewskiej, które mają takie same wątpliwości jak ja, być może, że nawet bardziej udokumentowane i bardziej ważne, bo gdy pani Wasserman czytała protokół sekcyjny ojca, to Rosjanie podawali szczegóły niektórych organów wewnętrznych pana świętej pamięci Wassermana, które przed kilkoma laty zostały usunięte w polskich szpitalach i na to jest dokumentacja lekarska. I to wskazuje wyraźnie na to, że te protokoły były pisane post factum i były fałszowane. Jak można do dnia dzisiejszego, 14 miesięcy po katastrofie, nie dostarczyć stronie polskiej wszystkich protokołów sekcyjnych ze zdjęciami dokumentującymi ten fakt, tak jak to jest w wymaganiach Międzynarodowej Organizacji Lotniczej w tego typu badaniach wypadków lotniczych. Rosjanie fałszowali cały czas, a Polacy przymykali na to oko. Jeszcze jeden fakt powiem. Byłem 12, 11 kwietnia w Moskwie już. I wiem, że byli razem z nami, przylecieli polscy prokuratorzy, polscy lekarze i polskie służby śledcze. I pani Kopacz zapewniała nas rzetelnie i pan Arabski, że polscy specjaliści uczestniczyli i uczestniczą w sekcjach dokonywanych na polskich obywatelach, którzy zginęli. Podawała przykłady, że Polacy robili to tak rzetelnie i z taką wielką wprawą i fachowością, że nauczyli tej pracy, Rosjanie od nich brali przykład. A po kilku miesiącach okazało się, że polscy specjaliści, polscy prokuratorzy nie brali udziału w żadnej sekcji zwłok polskich obywateli, oprócz jednej, w której brał udział pan prokurator naczelny wojskowy, pan Parulski, a to była sekcja świętej pamięci prezydenta Lecha Kaczyńskiego. Na spotkaniu... Tak, na spotkaniu z prokuratorami. Gdy spytałem prokuratora naczelnego wojskowego, dlaczego polscy specjaliści prokuratorzy i lekarze nie brali udziału w sekcjach zwłok, odpowiedział, bo ich nie było na miejscu. A ja śmiem twierdzić, że to jest kłamstwo. Protokół sekcyjny brata ma datę 12 kwietnia. Oni byli wcześniej.
Już byli.
Byli 10. Nawet ojcze byli 10 w Smoleńsku. Gdy pytaliśmy prokuratorów i śledczych, co w takim razie robili w Smoleńsku 10 do 12 w tym czasie, czy uczestniczyli w jakichkolwiek czynnościach śledczych, zaczęli nam opowiadać za przeproszeniem bajki, gdy jeden z prawników, pani Wasserman, zadała pytanie tak. Proszę nam powiedzieć, w których czynnościach braliście udział, i to jest potwierdzone podpisem na protokołach, które z tych czynności są dokonane, czy powinny być dowodem. Okazało się, że w żadnych. Byli obecni, ale nie brali udziału w niczym. Byli po prostu odsuwani, śmiem twierdzić, na bok, byli obserwatorami, którzy nie mieli żadnego...
Andrzejku, nawet nie. Pani minister Kopacz stwierdziła, że uczestniczyli w identyfikacjach. Ja na pierwszym spotkaniu z premierem myśmy pytali, w jakich siłach pani minister Kopacz zabezpieczyła specjalistów, zabierając ich ze sobą do Moskwy. Ona wymieniła skład dosłownie kilkuosobowy, nie mówiąc w ogóle o specjalistach z zakresu medycyny sądowej, wyrażając się w sposób następujący, mówiąc o medykach. Takimi siłami właściwie rzeczywiście nie była w stanie zapewnić przeprowadzenia uczestnictwa w tych sekcjach. Ale wiemy o tym z relacji osób, które były świadkami temu, że Polacy byli odsuwani, niedopuszczani do sekcji, do identyfikacji. Tak, do sekcji nie. Ja byłem, nie będę mówił tu z nazwiska, ale rozmawiałem z profesorem medycyny sądowej, który już 10 kwietnia zebrał zespół ekspertów włącznie z konsultantem krajowym w dziedzinie medycyny sądowej. Zgłosił do Warszawy, do Centrum Kryzysowego, gotowość wyjazdu tych ludzi. To był spory zespół najlepszych w Polsce ekspertów. Oni nie zostali wykorzystani. Nie dostali żadnej odpowiedzi. Po prostu ich nie zabrano. Pytanie, dlaczego? Skoro później pani minister Kopacz tłumaczyła, że było mało czasu, że był kłopot, że nie bardzo było jak zebrać zespół i tak dalej. To wszystko nieprawda, ponieważ ci ludzie w poczuciu obywatelskiego obowiązku sami się zgłosili do tej pracy i czekali na to, żeby ich wykorzystać.
Tak, panowie, my musimy teraz przerwać naszą rozmowę, bardzo w takim dość ciekawym momencie, bardzo newralgicznym, ale myślę, że chyba od tego momentu rozpoczniemy w Radiu Maryja po 21.40, bo rzeczywiście warto opowiedzieć słuchaczom i widzom o tych chwilach i o tym, o tej zupełnej rozbieżności między deklaracjami, medialnymi przekazami, a między rzeczywistością, jaka jest. Myślę, że o tym opowiemy już w części radiowej. Ja za tę część naszego spotkania bardzo serdecznie dziękuję. I może na zakończenie naszej rozmowy powierzmy miłosierdzie Bożemu wszystkich tych, którzy tam zginęli. Wieczny odpoczynek racz mi dać, Panie.
A światłość wiekuista niechaj im świeci.
Niech odpoczywają w pokoju wiecznym.
Amen.
Dziękuję bardzo. Widzów telewizji Trwam i słuchaczy Radia Maryja zapraszamy na dalszy ciąg naszej rozmowy po godzinie 21.40.